Przypominam, że dziś w studiu Radia Rodzina gościmy Sławka Gortycha, autora kryminalnych powieści, których akcja toczy się w Karkonoszach, a także autora blogu Zagubiony w Karkonoszach. Jak narodziła się historia schroniska, które przestało istnieć?
Ta historia narodziła się, kiedy byłem w liceum. Byłem na wędrówce po Karkonoszach z moim przyjacielem i wybraliśmy się nad kocioł Wielkiego Stawu. Ja tam nigdy wcześniej nie byłem, to znaczy chodziłem dość dużo po Karkonoszach z rodzicami, ale jakoś tak się złożyło, że na tym czerwonym szlaku, który biegnie granią Srebrnego Upłazu, czyli właśnie nad Wielkim Stawem, nigdy wcześniej nie byłem. I tam zobaczyłem na mapie, że będzie miejsce oznaczone jako ruiny schroniska księcia Henryka. No i pomyślałem sobie, ruiny, to brzmi dumnie. Słyszysz ruiny, myślisz zamek Chojnik, zamek Grodziec, coś takiego konkretnego. Natomiast tutaj spotkało mnie duże rozczarowanie, bo w miejscu oznaczonym jako ruiny schroniska księcia Henryka była tak naprawdę wyłącznie sterta gruzu. No a gruz z natury to jest coś, co się powinno posprzątać. I pomyślałem, kurczę, dlaczego nikt tego nie uprzątnie, że to tylko taka w sumie plac, trochę jakiś resztek cegieł, kamieni, jakieś rury wystają z ziemi, no nie wygląda to estetycznie i nic ciekawego to nie mówi. No ale byłem bardzo naiwny, że tak myślałem, bo kiedy wróciłem do domu, intrygowała mnie nazwa schroniska, bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nazwy schronisk jakoś odwołują się do miejsca, w których te schroniska stoją, tak? Schronisko na Szczenicy, na Hali Szczenickiej, pod Łapskim Szczytem i tak dalej, i tak dalej. A tutaj było schronisko księcia Henryka. No i zastanawiałem się, kim był ten książę Henryk, skąd się tam wziął, czy rzeczywiście miał z tym budynkiem coś wspólnego. Zacząłem tę historię śledzić. Okazało się fascynującą naprawdę opowieścią o dawnym, utraconym karkonoskim świecie, świecie sprzed II wojny światowej, świecie wielkich, pięknych schronisk, zadbanych niczym luksusowe górskie hotele, świecie sań rogatych, torów saneczkarskich, kuligów, narciarstwa biegowego. To było coś niebywałego, ta lektura tych dokumentów o historii tego miejsca, dokumentów, książek, ale też oglądanie pocztówek z tego schroniska, które było jednym z najpiękniejszych, nie tylko najpiękniej położonych, ale też od strony architektonicznej najpiękniejszych schronisk Karkonoszy. I no, przyszło takie zasadnicze pytanie natury egzystencjalnej. No, co takiego stało się, że z tego pięknego świata została nam sterta gruzu? No i okazało się, że schronisko spłonęło tuż po II wojnie światowej, a może nie tuż, bo w roku 1946 różne źródła mówiły różnie, jedne, że to był marzec, inne, że październik, jedne mówiły, że to był wypadek, inne, że celowe podpalenie, jedne tłumaczyły, że schroniska w trakcie pożaru nie było widać z Karpacza, chociaż normalnie to miejsce jest doskonale widoczne z miasta, a nie było widać za sprawą silnej mgły, inne źródła twierdzą, że wręcz przeciwnie, tej mgły nie było w ogóle, natomiast był prikaz z góry, żeby tego schroniska nie gasić, żeby z akcją ratunkową ruszyć stosunkowo późno, na tyle późno, żeby można było przyjść na miejsce i stwierdzić, ups, mamy już tylko zgliszcza do dogaszenia. I to, co było najbardziej intrygujące, to fakt, że ostatni niemiecki właściciel i jego dwaj synowie nadal byli w schronisku w roku 1946. Wszystkie inne schroniska w Karkonoszach miały już wtedy polskich właścicieli, albo to był WOP, albo to było rodzące się PTTK, albo prowadzili to ludzie na prywatny rachunek, bo komuna tak szybko się do tego nie dobrała, wbrew pozorom, dopiero kilka lat później wszystko już zostało doszczętnie upaństwowione. Natomiast na tamtym etapie jeszcze nie. Niezmiennie, niezależnie od tego, było tak, że wszystko było w polskich rękach, poza tym jednym, jedynym schroniskiem. I po pożarze ten Niemiec i jego dwaj synowie, czyli rodzina gospodarzy, zaginęli. I do dzisiaj nie wiadomo, co się z nimi stało. Są tam jakieś hipotezy, że uciekli, ale to jest potwierdzone, to znaczy udało mi się to potwierdzić tylko rozmową z jednym panem, który rozmawiał z domniemanym świadkiem pożaru, który to świadek twierdził, że kiedy dotarł na miejsce, schronisko dogasało i było widać ślady stóp trzech osób na śniegu, biegnących na stronę czechosłowacką. Więc teoretycznie możemy domniemywać, że te ślady stóp trzech osób należały do Niemca i jego dwóch synów, ale to są tylko przypuszczenia. Równie dobrze mogły to być ślady podpalacza, który dotarł na miejsce z kimś i wrócił sam, albo jeszcze jakoś inaczej można tutaj rozpatrywać te wersje tych śladów. Niemniej to mnie bardzo zaintrygowało i pomyślałem, to ciekawe, że nikt jeszcze się za to nie zabrał, nikt jeszcze nie spróbował napisać o tym, a historia jest taka, że prosi się o jeden gatunek, o kryminał. No więc stwierdziłem, że skoro to do tej pory czekało i gdzieś tam ta sterta gruzu do mnie przemówiła tą swoją wewnętrzną energią ducha gór, no to może pora się rzeczywiście za to zabrać na poważnie.
Historie, które są w książce, one są też oparte na faktach. Czy właśnie poprzez rozmowy z ludźmi mieszkającymi w okolicy docierałeś do nich?
Tak było bardziej w przypadku tomu drugiego i trzeciego. Dlatego, że w przypadku pierwszego tomu pracowałem praktycznie sam. To znaczy, no nie byłem nikim takim jakkolwiek rozpoznawalnym albo z jakimś portfolio czy z jakimś CV, którym można byłoby się pochwalić i przyjść powiedzieć: dzień dobry, tutaj jestem pisarzem, blogerem, zbieram materiały, czy zechciałby pan porozmawiać? No bo wtedy nie byłem ani pisarzem, ani blogerem, pisałem to sam dla siebie, do szuflady, więc zdany byłem tylko na to, co sam zdobędę, a więc wtedy bardzo dużo korzystałem z archiwów, z roczników jeleniogórskich, z tego, co oferowała Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, z wspomnień pierwszych powojennych osadników, z wspomnień wysiedlanych stąd Niemców po II wojnie światowej i na tej podstawie budowałem sobie obraz tego czasu, w którym doszło do pożaru schroniska i kiedy już mniej więcej starałem się, czy stworzyłem sobie w wyobraźni obraz tamtych czasów, no to po prostu wplotłem w tamte lata fabułę książki, która oczywiście, żeby też to było jasne, jest prowadzona dwutorowo, to znaczy mamy lata współczesne, gdzie główny bohater wyrusza w góry odkryć pewien sekret swojej rodziny, ale te jego starania są przeplatane wydarzeniami, które rozegrały się tuż po II wojnie światowej i w latach 60. w Karkonoszach.